24 lata temu po raz pierwszy byłem w Skomielnej Czarnej, a wyglądało to w następujący sposób. Wybraliśmy się z maturzystami, którzy już dostawali fioła, czekając z lękiem na egzamin. Mówię, słuchajcie, chodźcie, damy sobie taki wycisk tam po górach, to troszkę przewietrzycie głowy. No i taka garstka największych śmiałków wybrała się razem ze mną. Szliśmy z Kalwarii Zebrzydowskiej. Cały dzień padał deszcz. Pod koniec już tam, jak byliśmy dosłownie tam z 15 minut od Więciórki, bo tam właśnie szliśmy, ponieważ w Więciórce znałem Salwatorianów i tam mieliśmy spędzić dwie noce. W tym deszczu i zmęczeniu pomyliłem drogę. Nagle spodziewam się, że zaraz ujrzymy tutaj wyłaniającą się kaplicę, kościół. W Więciórce patrzę, jakiś dziwny teren nieznany, Skomielna Czarna. Spojrzałem na mapę i zamarłem, bo to niby nie jest daleko, ale po 30 kilometrach w deszczu to przekraczało nasze zdolności. Na szczęście tutaj kapucyni przyjęli nas bardzo serdecznie i jeszcze podwieźli nas w kilku turach do Więciórki. Także tak mi się dobrze kojarzy Skomielna i kapucyni. A dzisiaj tak tę historię przywołuję, bo jesteśmy zaproszeni, żeby zobaczyć naszą słabość i kruchość. Do tego nas zaprasza dzisiaj słowo. Czy lubisz, jak czujesz się słaba i słaby? Lubisz ten stan? Co wtedy czujesz, kiedy nie masz siły, kiedy czujesz, że uchodzi z ciebie powietrze, kiedy już nie masz siły na siebie, na kogoś? To zależy. Nie? Zależy, jak byłeś traktowany i traktowana przez swoich bliskich. Jeśli twój tata czy mama w takich chwilach słabości przytulał cię i mówił, chodź zrobimy to razem, to się nie musisz wstydzić swojej słabości. I nie będziesz się z tym czuć źle. Ale jeżeli ktoś ci z bliskich mówił, co się mazgaisz, do roboty! No to wtedy nie lubisz swojej słabości, bo masz wpojone, że trzeba być twardym i nie wolno przeżywać takich chwil, kiedy wymiękasz. A dzisiaj pokazuje nam Słowo Boże Chrystusa, który był zapowiedziany w sposób naprawdę niezwykle delikatny i piękny, jako ten, który przychodzi, aby nas wspierać w chwilach słabości. Śpiewaliśmy w psalmie, Pan jest obrońcą mojego życia. Kiedy czujesz, że życie ci się wymyka z rąk, kiedy czujesz, że życie jest zbyt ciężkie, kiedy czujesz, że nie lubisz swojego życia albo inni nie lubią twojego życia, to wtedy pamiętaj, masz obrońcę. Masz tego, który nigdy nie będzie się wydzierał na ciebie. Izajasz mówi tak, oto mój sługa, którego podtrzymuję. Zobaczcie, ten sługa, który będzie wspierał życie swoich sług, sam jest podtrzymywany przez Boga. Jezus nieustannie w Ojcu szukał siły. W Duchu Świętym szukał dla siebie siły. W swoim człowieczeństwie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo, nie będzie wołał, nie podnosił głosu. Nie da słyszeć swego krzyku na dworze. Czy to nie jest cudowne? On się nigdy nie będzie na ciebie wydzierał. Chrystus Pan, kiedy stanie twarzą w twarz z twoją słabością. Czy tam wszyscy czekacie do spowiedzi? Tak? No to właśnie. Po waszych twarzach widzę, że kapucyni też się nie wydzierają w konfesjonale. Nie? Bo stoicie wyprostowani i nie widzę przerażenia na waszych twarzach i oczekiwania, że tam się za chwilę ryk rozlegnie. Ale myślę, że mogło tak być w różnych momentach. Ja tak miałem kiedyś, że się wydarł na mnie spowiednik I to było coś okropnego. Nasz Bóg nie da słyszeć swojego krzyku. A co zrobi? Jak on się zachowuje, gdy widzi nas chwiejących się? Mamy takie trzy obrazy u Izajasza. Mamy ledwie tlący się płomyk. To są trzy obrazy naszej słabości. Ledwie tlący się płomyk. Mamy zniechęcenie i mamy nadłamaną trzcinę. Trzy obrazy. I teraz jak się zachowuje Chrystus, Pan, wobec w tych trzech sytuacjach? Najpierw ten ledwie tlący się płomyk. Pozwólcie na takie świadectwo z mojej rodziny. Mój tata, już nieżyjący, był alkoholikiem. Każdy, kto ma, a większość ma w rodzinie kogoś, kto choruje na tą chorobę, to wie, z czym to się wiąże. Ja nie znosiłem jego alkoholizmu i nigdy nie usłyszałem od niego, żeby on się po prostu tak przyznał, że jestem chory. Przez te wszystkie lata, kilkanaście lat, jak byłem w domu, już jak miałem 19 lat, wstąpiłem do zakonu, ale przez te 19 lat nigdy nie usłyszałem, żeby mój ojciec powiedział, jestem chory i sobie nie radzę i potrzebuję pomocy. Moja siostra raz to usłyszała i dla niej to w ogóle było niesłychanie ważne, bo jak myśmy już wszyscy poszli, mój starszy brat założył rodzinę, ja do zakonu, została Ania, która 8 lat młodsza ode mnie i któregoś razu patrząc na tego pijanego ojca, zaczęła płakać, byli sami i wtedy ojciec po prostu zrobił rzecz niezwykłą, bo patrząc na, to, na tą swoją ukochaną córeczkę, powiedział, córeczko, ja bym bardzo chciał nie pić, ale nie potrafię. Być może to pierwsze przyznanie się było takim impulsem, który trochę później pomógł mu sięgnąć po pomoc. To nie było tak prosto, bo mój brat po prostu zabrał go kiedyś ze szpitala, gdzie wylądował po takim mocnym przepiciu i zawiózł go do ośrodka leczenia alkoholizmu. Tata się po drodze awanturował, że wyjedzie stamtąd, ale został. I wrócił po 3 miesiącach, otwarcie powiedział, jestem chorym człowiekiem. Nie wiedziałem, że to jest choroba. Teraz wiem. Wiem, że nie tknę alkoholu, nie chcę tknąć do końca życia. Zaczął chodzić na meetingi anonimowych alkoholików. I wiecie, co zapamiętałem najbardziej z tego okresu? On, kiedy przyjeżdżałem w wakacje, on codziennie klękał na pół godziny z niezwykłą pokorą, trwał w taki sposób na modlitwie, bo do niego dotarło, że on jest jak delikatny płomyk, że ta jego trzeźwość to nie jest coś, co on tak, ha, teraz jestem chojrak. Nie, on wiedział, że to jest delikatny płomyk, że ta trzeźwość tli się i on chciał, żeby coraz bardziej się rozpłomieniała. I dlatego klękał przed Bogiem, sięgając po siłę, którą on mu dawał, po siłę, której sam z siebie nie miał. Dlatego też chodził na meetingi, bo tam wiedział, że też Bóg poprzez tych innych alkoholików działa, że przychodzi do niego. I on doświadczał w tym swoim delikatnym, ledwie tlącym się płomyku tego boskiego tchnienia. Bo wiecie, Bóg się zachowuje wobec nas, gdy my jesteśmy słabi, słabi jak ten knot ledwie się tlący, albo jak ognisko, albo jak piec, który przygasa. Bóg się tak zachowuje jak my. To znaczy, co się robi wtedy, kiedy przygasa ognisko? No to no oczywiście można polać benzynę, jak ktoś ma, nie? Czasem tak się robi. I czasem Bóg też tak robi, ale generalnie to się po prostu klęka i się tam dmucha do tego ognia, żeby go coraz bardziej rozpalać. Gdy czujesz, że gaśnie w tobie chęć do życia, gdy przegasa w tobie cierpliwość do dzieci, Gdy czujesz, że gaśnie w tobie chęć, aby spotykać się z Bogiem na modlitwie, gdy czujesz się wypalona, wypalony, to wtedy proszę odkryj, że Jezus Chrystus przychodzi i delikatnie Duchem Świętym tchnie w ten przygasający płomień. To jest pierwszy obraz. Drugi obraz to jest zniechęcenie. Jest napisane, on się nie zniechęci, ani się nie załamie. My się zniechęcamy i nieraz się załamujemy. Z Więciurką mam jeszcze jedno wspomnienie. Jak tam pojechałem kiedyś z moimi przyjaciółmi, już wtedy byłem w zakonie, bardzo mi doskwierało to, że palę papierosy. I postanowiłem sobie, ten wyjazd do Więciurki to jest dobry moment, żeby rzucić palenie. No i rzuciłem. Ale po dwóch dniach w górach, takie ssanie, każdy kto palił to wie, o czym mówię. I mówię do tych moich przyjaciół, wracamy ze szlaku. Ja mówię, Kaziu, taki naprawdę niezwykły człowiek, sercanin, mój przyjaciel. Mówię, Kaziu, weź tu za chwilę się zatrzymaj, ja muszę kupić chusteczki higieniczne. Nie chodziło o chusteczki higieniczne. Nie, nie, tu siedźcie, nie wychodźcie. Szybko poszedłem, kupiłem fajki i mówię sobie, tylko jednego zapalę. Jeden i resztę wyrzucam. Specjalnie wstałem wcześnie rano, bardzo wcześnie, żeby przed nimi wszystkimi i wyszedłem sobie przed tą plebanią tam w Więciurce. No i palę. Palę, pierwszy wdech, rozkosz, a za chwilę taki kac moralny, nie? Ty śmieciu, po prostu nie potrafisz wytrzymać, jeszcze kłamiesz przyjaciół, okłamujesz ich, nie? I już po prostu jestem załamany sobą. Dwa dni wytrzymał zakonnik. Nagle słyszę, drzwi skrzypnęły, szybko tego peta wyrzuciłem, tam gaszę, a tu Kaziu wychodzi z herbatką sobie, podszedł do mnie, objął mnie i mówi tak, Wojtek, słuchaj, pal te papierosy, może to jeszcze nie jest twój moment. Mój ojciec, mówi Kaziu, palił przez całe życie, jednego dnia rzucił i już nigdy nie sięgnął. Więc ja też wierzę, że taki moment u ciebie nadejdzie. Łzy stanęły mi w oczach, bo to było tak dobre z jego strony, nie? Że on właśnie się nie wydzierał, nie kpił, nie szydził, ty słabe uszu, ty kłamco, tylko z wielką łagodnością. Ja byłem zniechęcony sobą, byłem załamany sobą, natomiast tu doświadczyłem takiego wsparcia. Więc gdy jesteś z jakiegoś powodu zniechęcona, zniechęcony sobą, patrząc na twoje relacje wobec najbliższych, albo twoje być może postanowienia, które ciągle gdzieś łamiesz. Gdy jesteś zniechęcony czy zniechęcona, pozwól, żeby spotkał cię ten, który cię nie potępia, nie oskarża. Ten, który jest obrońcą twojego życia. On nie jest oskarżycielem. Bóg nie zajmuje się oskarżeniem. To diabeł zajmuje się oskarżeniem. To diabeł chce nas złamać, żebyśmy gardzili sobą, żebyśmy się poddali i zniechęcili w jakimś dobrym trudzie. Bo życie składa się z wielu takich różnych prób dobrego trudu. Dobrego, nie? Żeby coś dobrego z tego wyniknęło. No i nieraz polegniemy. Wtedy diabeł przychodzi i oskarża. A Chrystus Pan jest obrońcą naszego życia. I On się nami nigdy nie zniechęci i nigdy się nami nie załamie. Golgota pokazała to najdobitniej. Tam, gdzie mogłoby mu się odechcieć, co On mówił? Pragnę. Tam, gdzie z nas ucieka pragnienie, On potwierdza swoje pragnę. I trzeci obraz to jest ta trzcina nadłamana. Nadłamana trzcina. Czasem tak jest, że uderzy w nas jakiś mocny wiatr. Czasem tak jest, że spotka nas jakiś wypadek, jakiś zwierz przebiegnie i potrąci nas, nadłamie. Spotykają nas czasami takie okoliczności, kiedy albo ktoś nam złamie serce, albo ktoś nas bardzo naruszy. Czasem tak jest, że może drugi człowiek przez swoją zdradę, przez swoją jakąś nieczułość, naprawdę coś w nas mocno przetrącić. Czasem ktoś nas nadużyje. To potrafi człowieka bardzo gdzieś w ogóle w jego kręgosłupie przetrącić. I w takich chwilach, znowu, Chrystus Pan przychodzi jako obrońca naszego życia. Ten, który nie dołamie tej trzciny. My wszyscy jesteśmy trochę jako ludzie taką delikatną trzciną, kruchą trzciną, którą łatwo jest złamać. Na szczęście możemy w Chrystusie umacniać się. Możemy stawać się coraz bardziej też jakby wewnętrznie silni, żeby różne okoliczności życia, które nas spotykają, trudne, żeby nas tak łatwo nie załamywały. I teraz proszę Cię, przypomnij sobie takie chwile, kiedy doświadczyłaś takiego właśnie umocnienia ze strony Boga. Może to była jakaś dobra spowiedź właśnie, taka, po której wyszedłeś no jak na skrzydłach. Może to była jakaś piękna rozmowa albo interwencja przyjaciela, tak jak Kazia, o którym mówiłem. To Bóg przychodzi przez te wydarzenia. To On sam przychodzi, aby być obrońcą naszego życia. I ważne jest, żeby te momenty nosić w swojej pamięci, takiej wdzięcznej pamięci. Wdzięczna pamięć. Kiedy moja słabość połączyła się z Jego umocnieniem. I widzimy dzisiaj w Ewangelii, jak Maria wykonuje taki cudowny gest wdzięczności, bo ona jest bezmiernie wdzięczna Jezusowi za wskrzeszenie jej brata, ale też za te wszystkie chwile, kiedy tam był, kiedy umacniał ich swoją bliskością. I ona chce okazać wdzięczność. Wdzięczność jest czymś cudownym. Mamy za co być wdzięczni Bogu. I ona okazuje tę wdzięczność, przynosząc bardzo drogą